Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Trzynasta 30 minęła i za Serafin. Dzień dobry. Nasze dzieci mają ferie, wolne od szkoły. Jeszcze tydzień, korzystajcie, bo tak szybko zleci, że się nie obejrzycie. To może my, dorośli, byśmy się trochę wyedukowali. Oczywiście młodzież też zachęcamy, bo gość, którego dziś zaprosiłam, mówi niezwykle interesująco i w bardzo przystępny sposób, nawet o rzeczach skomplikowanych. Ale adrem, dziś oczyma wyobraźni zajrzymy do świata, którego nie widać gołym okiem. Porozmawiamy o bakteriach, tych złych i tych dobrych, o wirusach i w ogóle wielu interesujących rzeczach związanych z naszym mikroświatem. A do tego niewidzialnego świata wprowadzi nas dr Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Koniecznie zostańcie z nami.
Akademia Życia.
To na początek, panie doktorze, czy ten świat, którego nie widać, jest tak samo różnorodny, bogaty jak ten, który widzimy, jak to wszystko, co nas otacza?
No, moim zdaniem ten świat ukryty, ten świat mikroorganizmów jest zdecydowanie bardziej bogaty od tego świata, który nas otacza, mówię o makroświecie, ponieważ od w zasadzie samego początku, kiedy ludzie zaczęli postrzegać w jakiś taki bardziej naukowy sposób rzeczywistość, no, gołym okiem byliśmy w stanie opisywać gatunki roślin, gatunki zwierząt, zauważać pomiędzy nimi jakieś zależności. Natomiast rozwój mikrobiologii wymagał specjalnych narzędzi i dopóki ludzie nie opanowali techniki konstruowania dobrych mikroskopów. Później, dopóki nie nauczono się, w jaki sposób barwić bakterie, analizować ich strukturę komórkową, to tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak wiele mikroorganizmów żyje w otaczającym nas świecie, czy żyje chociażby w nas samych. To niestety wymagało ogromnej wiedzy naukowej i podwaliny z innych nauk były nam potrzebne, żebyśmy w ogóle mogli zacząć zgłębiać ten niezwykle złożony świat mikroorganizmów, ale ja zaryzykuję stwierdzenie, że nasz obecny stan wiedzy pozwala nam przypuszczać, że świat mikroorganizmów jest o wiele bardziej zróżnicowany niż świat organizmów wyższych. Dzieje się, a my znamy zaledwie kilka procent, i to jestem optymistą w tym momencie, kilka procent mikroorganizmów, które nas otaczają. Trzeba pamiętać...
Jeszcze dużo do odkrycia.
Tak, istnieją takie organizmy, o których my mówimy, że są żywe, ale niehodowalne. To znaczy wymagają tak niezwykłych, tak specyficznych warunków w środowisku, że niekiedy my, mikrobiolodzy, nie potrafimy tych warunków odtworzyć w laboratorium, a więc nie potrafimy hodować takich organizmów i o ich istnieniu dowiadujemy się na ogół pośrednio, albo po efektach ich działania, albo też ewentualnie odnajdując ich materiał genetyczny, a nie potrafiąc ich jeszcze w laboratorium wyhodować. Więc uważam, że ta mikrobiologia i wszystkie nauki, które są z nią związane, takie nauki molekularne, jeszcze zapewnią nam, naukowcom, pracy na długie dziesięciolecia.
Ale dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co wiemy. Wspomniał pan o bakteriach, które są niewątpliwie elementem tego niewidzialnego świata. Podobno mamy ich w organizmie 10-krotnie więcej niż własnych komórek, to prawda?
Tak się szacuje. Trzeba pamiętać o tym, że bakterie, komórki prokariotyczne są o wiele mniejsze od naszych komórek eukariotycznych, czyli tych, które budują organizm człowieka chociażby, a więc w tej samej jak gdyby jednostce objętości bakterii może nam się zmieścić o wiele więcej. A pamiętajmy o tym, że mamy potężny przewód pokarmowy. To jest długa, drożna taka rura, mówiąc obrazowo, której praktycznie połowa zawartości to są mikroorganizmy. Nasza skóra, nasze błony śluzowe, nasze drogi oddechowe. To wszystko również jest, tak ładnie mówimy, skolonizowane przez bakterie, czyli chociażby na powierzchni mojej skóry żyją miliony niewidzialnych gołym okiem drobnych komórek bakteryjnych, które wręcz są potrzebne do tego, żebym był w stanie prawidłowo funkcjonować.
Ale bakterie, tak jak i ludzie, są i złe, i dobre bakterie, tak jak są dobrzy i źli ludzie. Co one nam robią, te dobre i te złe?
O, to bardzo dobre.
Które to dobre, które to złe?
To bardzo dobre pytanie, ponieważ my, chyba tak nawet troszeczkę od dziecka, jesteśmy nauczeni tego, tak gdzieś podświadomie, żeby bakterie kojarzyć z chorobami, prawda?
Tak,
a więc
tak.
Bakterie to musi być to zło.
To jest zło, trzeba się tego pozbyć.
Dokładnie, ale z drugiej strony, jak przed chwilą powiedziałam, potężna część naszej treści jelitowej to są bakterie, a przecież jesteśmy zupełnie zdrowi. Co gorsza, istnieje nawet takie pojęcie dysbiozy jelitowej, czyli takiego stanu, kiedy tych bakterii w jelicie robi nam się zdecydowanie mniej i zmniejsza się jeszcze ich różnorodność. I to jest stan poważnej dysfunkcji naszego organizmu. Mówimy, ulega zaburzeniu homeostaza, taka delikatna równowaga, w jakiej funkcjonuje.
Może trzeba by było, panie doktorze, inaczej je nazwać. Bakterie byłyby złe, a te dobre może jakoś inaczej, jakoś tak przyjemniej by się nazywały. A tak...
My je często nazywamy chociażby probiotycznymi.
No ale tak, ale przymiotnik trzeba, żeby były jakieś inne. Trzeba pomyśleć. Proszę pomyśleć o tym w tym swoim świecie mikrobiologów.
Bo my się staramy przede wszystkim edukować.
Bo dlatego na przykład niektóre mamy wyjaławiają swoje dzieci, bo chcą tak bardzo je odizolować od tych bakterii, że naprawdę wszystko wyparzają. Ja też tak robiłam. Wszystko wyparzają, do piaskownicy nie wpuszczają i tak dalej. I są takie dzieci, które są po prostu wyjałowione, pod kloszykiem chowane. Tak nie można, to jest źle.
To jest źle, ponieważ pamiętajmy o bardzo ważnym elemencie naszego organizmu. Ja twierdzę, że to jest chyba nawet najważniejszy nasz element. Chodzi mi o układ odpornościowy. To on jest naszą główną bronią w walce z wszelkiego rodzaju patogenami,
to takie
nawet
wojsko nasze.
Oczywiście,
wojsko.
Że tak. I te nasze wojsko musi w pewnym momencie nauczyć się, w jaki sposób rozpoznawać prawdziwego przeciwnika i w jaki sposób go neutralizować. Nasz układ odpornościowy kształtuje się w okresie dzieciństwa i jeszcze w takim okresie w zasadzie młodzieżowym. Powiedzmy sobie szczerze, do 16 roku życia on się spokojnie rozwija przynajmniej, a więc potrzebuje ciągłej stymulacji. Potrzebuje kontaktu z tymi potencjalnymi patogenami, ale również tak zwanymi bakteriami oportunistycznymi, które mogą ewentualnie wyrządzić nam jakąś mniejszą czy większą szkodę pod warunkiem, że nasz układ odpornościowy akurat nie znajduje się w takiej maksymalnej kondycji.
Tutaj dobra analogia z wojskiem, bo żołnierz też musi ćwiczyć, prawda?
Dokładnie.
Żeby potem wiedzieć, co robić, jak wróg napadnie.
Dokładnie o tym mówię. Więc jeżeli my w naszym środowisku, które, nie oszukujmy się, nie jest środowiskiem sterylnym, mamy gdzieś mikroorganizmy, mamy bakterie, wirusy, komórki grzybów, to układ odpornościowy rozwija się ćwicząc na nich. Jednocześnie wykształcamy taką cudowną właściwość, która się nazywa pamięcią immunologiczną. Ta pamięć immunologiczna to jest taki jak gdyby obraz potencjalnego przeciwnika, potencjalnego patogenu, z którym już wcześniej żeśmy się zetknęli i który pozwoli nam w przyszłości, gdy spotkamy się z nim ponownie, zdecydowanie szybciej zacząć z nim walczyć.
Bo wiemy, co robić.
Dokładnie. I walczyć z nim o wiele skuteczniej. To dlatego na przykład, jeżeli ktoś w dzieciństwie zachorował na ospę wietrzną, to na tą chorobę zazwyczaj drugi raz już jednak nie zapada, ponieważ organizm po tym, jak pierwszy raz zetknął się z tym wirusem, przepracował go, pozostawił w sobie komórki pamięci immunologicznej i kiedy ponownie zetkniemy się z tym wirusem w środowisku, to momentalnie, tak jak pani mówi, wiemy, co robić. Uruchomiona zostaje produkcja odpowiednich przeciwciał, które momentalnie, nim ten wirus zdąży się namnożyć, nim zdąży wywołać jakiekolwiek symptomy chorobowe, zostanie zneutralizowany. To po to również stosujemy szczepienia ochronne.
A to co robić, żeby mieć taką właśnie armię dobrze wyszkolonych, silnych żołnierzy, czyli ten układ odpornościowy mieć jak najlepszy?
Prowadzić zdrowy, aktywny.
Ale wszyscy
życia.
Tak mówią, tylko co się za tym kryje.
Ale to jest właśnie prawda i ja się nie dziwię, że wszyscy tak mówią, bo ten zdrowy i aktywny tryb życia pomaga na niemal
wszystko.
Ale
co się za tym kryje, pani doktorze?
Na przykład, jeżeli będę chodził regularnie na spacer, jeżeli będę zdrowo się odżywiał, to znaczy będę jadł warzywa, owoce, będę w ten sposób dostarczał składników, na których potrafią fantastycznie rozwijać się te moje pozytywne, korzystne bakterie, które występują w moim jelicie, a na którym te bakterie patogenne niespecjalnie sobie radzą. Jeżeli będę przebywał na świeżym powietrzu, będę miał kontakt z bakteriami, ale będę miał też kontakt z takimi antygenami, które powinny być obojętne dla mojego organizmu. Jakieś pyłki, jakieś cząsteczki kurzu, to mój organizm uczy się nieustannie, by to rozpoznawać. A jeżeli ja do tego jeszcze dorzucę funkcjonowanie w takim świecie, który nie będzie przesadnie czysty, to rozwijający się układ odpornościowy będzie miał kontakt z jakimiś bakteriami, które znajdą się na przedmiotach codziennego użytku. Ja będę miał kontakt z bakteriami, które znajdą się przecież w żywności także, bo jeżeli będę jadł żywność, która jest nisko przetworzona, która nie była obrobiona wielokrotnie cieplnie, pakowana w atmosferze obojętnej i jeszcze jakoś mocno konserwowana, to pewnie w tej żywności też jakieś bakterie będą.
Czyli to wystarczy, zdrowy tryb życia, nie trzeba się wcale faszerować specjalnie jakimiś lekami.
Nie, wydaje mi się, że natura nas wyposażyła w takie mechanizmy. Kiedy nasz gatunek ludzki się formował i radziliśmy sobie przyzwoicie, to nie mieliśmy wtedy leków, suplementów, diety.
Prawda. Czyli dobre bakterie to są te probiotyczne, a złe to te pozostałe?
No to jeszcze o złych bakteriach można mówić też o tych bakteriach, z którymi mamy kontakt, które powodują na przykład, nie wiem, psucie się żywności. Nie każda bakteria zła to musi być bakteria chorobotwórcza.
I niektóre są w nas, a niektóre poza nami. I te złe oczywiście trzeba zwalczać.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
To porozmawiajmy teraz o tych złych bakteriach. Gdzie i gromadzi się ich najwięcej? Najpierw o tych, które są na zewnątrz. Podobno wcale nie na desce klozetowej, jak wielu z nas myśli.
To wszystko jeszcze oczywiście zależy. W biologii to jest zresztą generalnie takie stwierdzenie, to zależy, bo to jest nauka, która bada określone przypadki, więc dużo zależy od higieny, którą utrzymujemy w naszych domach. No ale jednak nie oszukujmy się, sprzątamy nasze toalety, a świadomość nasza, że to jest takie potencjalnie dość brudne miejsce, może być brudne miejsce, sprawia, że sprzątamy je niezwykle dokładnie.
Ale podobno ta chemia, którą spryskujemy wszystko, to też nie jest najlepsza.
Może działać drażniąco, poza tym...
Ale zabija bakterie.
Zabija bakterie, ale jednocześnie ogranicza nasze szanse na kontakt z tymi
rzeczywiście,
bakteriami.
Tam, że regularnie czytamy, sprzątamy, bo mamy to gdzieś zakodowane, że tam jest najwięcej. Ale już na przykład, no i wiemy, że w zmywakach jeszcze.
Oczywiście, że tak. Deski do krojenia. Jeżeli mamy deski do krojenia, które nie przechodzą później na przykład przez zmywarkę w dość wysokiej temperaturze, na przykład te 65 stopni. Jeżeli taka deska do krojenia, powiedzmy sobie drewniana, lekko pokaleczona od krojenia nożem. Przecież tam się tworzą mikroszczeliny. Odrobina płynu, który wycieka nam z mięsa, pozostaje. To jest fantastyczna pożywka dla bakterii. Ale słuchawki. Przecież
słuchawki, których w ogóle niektórzy nie wyjmują z uszu, tylko na noc.
Dokładnie tak.
Czasami.
Szczególnie właśnie te słuchawki dokanałowe, prawda?
Douszne.
To jest naturalne, że w naszym przewodzie słuchowym zbiera się troszeczkę wydzieliny. Na tej wydzielinie będą bakterie, jeżeli ktoś tego nie czyści. Albo, nie wiem, używa słuchawek, które w samolotach, gdzie są wypożyczane, czy w jakichś muzeach, gdzie można wziąć takie słuchawki, z których korzysta duża ilość osób, to ja osobiście zawsze mam pewne obawy, bo nie wiem,
i co pan robi wtedy? Spryskuje tym płynem? Dezynfekuje?
Nie stosuję takich słuchawek.
Ale idzie pan na przykład do takiego muzeum właśnie multimedialnego, gdzie trzeba to nałożyć i na oczy, i na uszy, bo inaczej pan nie wejdzie do tego świata. To co wtedy robić? Ja właśnie miałam ostatnio taki dylemat, co zrobić? Nałożyć, nie nałożyć? No i w końcu założyłam te słuchawki.
Ja też założę. Wychodzę z założenia.
Teraz można założyć, nie?
Poza tym wychodzę z założenia, że nie prowadząc przesadnie higienicznego trybu życia, a zwyczajny, normalny i będąc aktywnym człowiekiem, mam na tyle silny układ odpornościowy, że nawet jeżeli coś mi się zdarzy, to zapewne sobie z tym poradzę.
Panie doktorze, a te słuchawki douszne właśnie, o których rozmawialiśmy, niektórzy naprawdę nie wyjmują prawie ich w ogóle z uszu. Jak często trzeba je czyścić? W jaki sposób? No przecież nie zalejemy tego wodą albo jakimś płynem z chemią.
Bo nie, ale na tych słuchawkach przecież są gumki, które mają zadanie uszczelniać. Te gumki są zdejmowalne. Wystarczy zdjąć taką gumkę.
Raz na ile?
Ilekroć pojawia się tam choćby trochę brudu, więc...
Ale trzeba tam zajrzeć co jakiś czas.
Tak, ale to widać już od zewnątrz na takiej słuchawce, na tej części, która ma kontakt z naszym uchem, więc wydaje mi się, że z jednej strony ta higiena i ta świadomość jest potrzebna, ale z drugiej strony my też nie możemy popadać w taką przesadną paranoję, bo taka paranoja też nam może zaszkodzić, bo jeżeli będziemy wokół siebie budowali nadmiernie sterylny, nadmiernie jałowy świat, to nie zapewnimy naszemu układowi odpornościowemu potencjalnego kontaktu z patogenami.
Gotowości bojowej.
Tak, jeżeli nie będzie to wojsko nasze wyćwiczone, to i gotowość do zwalczania infekcji będzie ograniczona.
A jeśli już bakterie zaatakują nasz organizm, to lekarze przepisują antybiotyki. Innego wyjścia nie ma? Inaczej się nie da tych bakterii zwalczyć w naszym organizmie?
Jeżeli dojdzie faktycznie do infekcji bakteryjnej, to w zasadzie antybiotyk na ogół jest tutaj już niestety konieczny. Tylko musimy pamiętać o tym, że nie wszystkie infekcje, no w zasadzie ogromna mniejszość infekcji, z którymi trafiamy do lekarza, to są infekcje bakteryjne. Szacuje się, że 90% infekcji górnych dróg oddechowych, mam na myśli popularne infekcje kojarzone przez nas z bólem gardła, prawda? Gdzieś zapalenie migdałków chociażby, to są choroby wirusowe. Więc w tym momencie zastosowanie antybiotyku kompletnie mija się
z celem. Ale lekarze gremialnie przepisują te antybiotyki, nawet nie robiąc żadnych badań. A na wszelki wypadek proszę wziąć. Bo...
Mogą się zdarzyć takie sytuacje, wydaje mi się, że lekarz pacjentowi zaleci antybiotyk na zasadzie, jeżeli przez na przykład weekend objawy nie tylko nie ustąpią, ale zaczną się nasilać, to może świadczyć o tym, że doszło do nadkażenia bakteryjnego, bo wirusy bardzo często działają w taki sposób, że niejako przecierają szlak dla późniejszej infekcji bakteryjnej. Jeżeli nam się nie uda w początkowym okresie infekcji wirusowej opanować naszym układem odpornościowym, czasami wspartym jakimiś lekami przeciwzapalnymi tej infekcji wirusowej, to potem taka błona śluzowa, nadwątlona już przez atak wirusów, staje się dobrymi wrotami do infekcji.
A nie można, tak jak w wielu europejskich krajach się robi, zanim się przepisze ten antybiotyk, po prostu trzeba zbadać, czy to jest infekcja wirusowa, czy bakteryjna. No nie prościej tak?
Oczywiście, że prościej, tylko ja mam...
Koncerny farmaceutyczne nie byłyby zadowolone.
Byłyby, bo przecież te badania również wymagają odpowiednich odczynników, odpowiednich testów, więc to też daje komuś zarobić. To nie jest tak, że...
Dlaczego my tego nie robimy?
Ja mam wrażenie, że coraz częściej robimy, bo przynajmniej ja mam być może to szczęście, że trafiam do lekarzy, którzy są naprawdę świadomi. To jest też za każdym razem mój wybór, do kogo trafiam, ale lekarze, z którymi gdzieś tam mam do czynienia i coraz częściej o tym słyszę. Trafiam z infekcją. W pierwszej kolejności mam wykonywany taki potrójny test w kierunku grypy, RSV.
Tak, teraz już nie ma z tym problemu, to rzeczywiście.
Dodatkowo lekarz, do którego ja trafiam, zazwyczaj prosi o wykonanie podstawowej morfologii oraz badania CRP, białej kwazy ostrej, po to, żeby się przekonać właśnie na podstawie takich wyników, czy jest to infekcja bakteryjna.
Ma pan szczęście do lekarza? Gdzie tacy są?
A tajemnica.
A to prawda, panie doktorze, że po takiej antybiotykoterapii nasz organizm regeneruje się. Niektórzy mówią, że dopiero po roku nawet?
To też trudno jednoznacznie powiedzieć. Na pewno jest to proces długi. To nie jest tak, że w momencie, kiedy skończyliśmy przyjmować antybiotyk, wracamy do pełnej formy. Z bardzo prostego powodu. Antybiotyk to nie jest broń precyzyjna. Antybiotyk to jest broń, która, szczególnie taki antybiotyk stosowany w podstawowym lecznictwie, mówimy, że jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania. Więc poza tym, że on powinien uderzyć bezwzględnie w te bakterie, które wywołują u nas objawy chorobowe, on przy okazji także bardzo mocno uderzy w szereg bakterii tych probiotycznych,
dobrych,
tych korzystnych i doprowadzi na przykład do zmniejszenia różnorodności wśród mikroorganizmów, które znajdują się w moim jelicie. To z kolei może powodować, że będę miał gorszą wchłanialność niektórych witamin, że będę miał pewne problemy z trawieniem niektórych substancji, bo trzeba pamiętać o tym, że bakterie nam w tym pomagają. Więc jeżeli troszeczkę wyjaławiamy ten swój organizm, no to pojawiają się dodatkowe komplikacje. Poza tym nasz organizm to jest taki ekosystem bardzo złożony, w którym wszystko jest mniej więcej w stanie równowagi. I teraz jeżeli zastosuję antybiotyk, który opanuje mi infekcję, zabije te chorobotwórcze bakterie, ale częściowo również wyeliminuje bakterie korzystne, to tworzy się taka wolna przestrzeń, taka wolna nisza, w której może rozwinąć się coś innego. Dlatego przy niektórych takich szczególnie długotrwających antybiotykoterapiach doświadczamy na przykład grzybic, ponieważ z naszych błon śluzowych część korzystnych bakterii zostaje wyeliminowana, pojawia się wolna przestrzeń, która może zostać zaatakowana przez niektóre gatunki drożdżaków chorobotwórczych.
Dlatego nie możemy zapominać o tych probiotykach.
Dokładnie tak. I z drugiej strony musimy bezwzględnie pamiętać o tym, że antybiotyki muszą być stosowane tylko i wyłącznie ze wskazania lekarskiego, żebyśmy nie mieli takiej pokusy, no bo to są jednak leki dość drogie, żeby, mówiąc kolokwialnie, dojeść opakowanie antybiotyku, które zostało nam poprzedniej terapii. Antybiotyk należy przyjąć w całej zaleconej ilości tabletek, po to, aby mieć pewność, że wszystkie bakterie chorobotwórcze zostały wyeliminowane. Więc jeżeli lekarz nam zapisuje na 7 dni antybiotyk, to nie przerywamy tego po 3 dniach, bo poczuliśmy się lepiej, tylko ten antybiotyk przyjmujemy przez cały zalecony czas terapii. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli jednak coś nam zostało, to nie próbujemy tego przyjmować z własnych wskazań. Dlaczego? Bo możemy trafić na infekcję wirusową, przy której antybiotyk w niczym nam nie pomoże, bo możemy trafić na infekcję wywołaną...
Czyli niepotrzebnie wtedy sobie tylko wyjałowimy organizm.
Oczywiście, że tak. A poza tym może być taka sytuacja, że pamiętajmy, antybiotyki to jest bardzo różnorodna grupa leków. To nie jest tak, że wszystko, każdy antybiotyk działa dokładnie w ten sam sposób. działają w różny sposób i na różne bakterie. Lekarz, w zależności od tego, czy będziemy mieli zapalenie oskrzeli, czy infekcję górnych dróg oddechowych, czy zapalenie zatok, czy zapalenie pęcherza, może nam zalecić zupełnie inne antybiotyki o różnym stopniu wchłaniania i o różnym stopniu przenikania do tkanek, w których jest proces chorobowy. My tego nie wiemy, tego lekarze uczą się na studiach medycznych, więc nie możemy sobie sami.
Zostawiamy na razie bakterie, bo szaleje grypa, więc czas na wirusy.
Akademia Życia.
Panie doktorze, a co to są te wirusy i czy są one, bo my słyszymy wirusy. I czy są one równie groźne jak te bakterie, złe bakterie, o których mówiliśmy?
Mogą być chyba nawet groźniejsze. Dlaczego? Bo przeciwko bakteriom mamy jednak nadal, mimo coraz częstszej oporności, antybiotyki i jesteśmy w stanie większość infekcji bakteryjnych opanowywać. W przypadku wirusów to jest zupełnie inna kategoria patogenów, bo to nie są tak naprawdę do końca organizmy żywe. To są takie cząstki złożone z białek i materiału genetycznego, które trafiając do naszego organizmu, do naszych komórek, są namnażane, replikowane przez nasze własne komórki. A więc my, szukając leków przeciwwirusowych, musimy znaleźć takie środki, które będą troszeczkę ingerowały w metabolizm naszych własnych komórek.
I nie udało się do tej pory.
Pewne leki przeciwwirusowe mamy. Nawet dzisiaj jesteśmy w stanie w aptece kupić leki, które działają w kontekście grypy, więc trochę takich leków mamy. Kiedyś zakażenie HIV było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Dzisiaj pacjent, który okazuje się być seropozytywny, przy prawidłowo prowadzonej terapii HART jest w stanie przeżyć kilkadziesiąt lat. Więc my mamy pewne leki przeciwwirusowe, ale to jest ogromne wyzwanie. Przy wirusach jednak musimy mieć świadomość tego, że one są jeszcze bardziej zmienne niż bakterie. A to znaczy, że o wiele sprytniej mogą na przykład unikać mechanizmów odpornościowych naszego organizmu. I może się zdarzyć tak, przez tą ogromną zmienność, że przeciwciała, że komórki pamięci immunologicznej, które nasz organizm na początku takiego sezonu przeziębieniowego wytworzy, chwilę później już nie za bardzo będą skuteczne, bo patogeny, które są wirusowe w naszym otoczeniu, na tyle mocno się zmienią, że już są w stanie w inny sposób nas atakować. Myśmy tego doświadczyli w przypadku tej pandemii COVID, która przez tyle lat nas doświadczała, gdzie słyszeliśmy wirus, na przykład wariant brytyjski, później mieliśmy
wygrywały
omikron,
z nami.
Omikron i tak dalej, prawda? One ciągle się zmieniały. Inne wirusy również się zmieniają. Te wirusy, które były najbardziej niezmienne, takie mówimy konserwatywne, myśmy sobie całkiem nieźle z nimi poradzili. Był kiedyś taki wirus, w Polsce w 1963 roku ostatni raz się pojawił, wirus ospy prawdziwej. Przecież tego wirusa wśród nas już nie ma. Udało się go pokonać szczepieniami ochronnymi, bo wirus był na tyle niezmienny, że przygotowana, skuteczna szczepionka kompletnie go wyeliminowała. Prawie zupełnie wyeliminowaliśmy chorobę Hajnego Medina, również z uwagi na to, że ten wirus jest bardzo niezmienny. Ale takie wirusy jak przeziębieniowe, takie wirusy jak wirus grypy.
Mamy teraz grypę, właśnie. Co robić, panie doktorze, bo już patrzę na zegarek z niepokojem, co robić? Ponoć jeszcze szczyt zachorowań przed nami, szczyt jest przewidziany na koniec lutego. Co robić, żeby się przed tą grypą uchronić?
Ja co roku gorąco zachęcam do szczepienia, ponieważ szczególnie w okresie takim okołopaździernikowym, bo wtedy układ odpornościowy ma bardzo dużo czasu.
Po październiku. Teraz cały czas można, lekarze mówili tak, ale co robić tak normalnie, taki normalny zjadek?
Izolować się od takich miejsc, w których będą bardzo duże ilości osób. To znaczy ja w okolicach właśnie takiego sezonu grypowego jednak staram się unikać zatłoczonych galerii handlowych, a jeżeli już, to chodzę tam w takich godzinach, w których nie ma tłoku. Mhm. W największych godzinach szczytu mi nie byłoby wstyd założyć maseczkę na twarz. Z prostego powodu, bo to zmniejsza ryzyko mojego zakażenia.
No właśnie, dlaczego nie wstydziliśmy się w pandemii, teraz jakoś te maseczki się nie cieszą.
One nam się po prostu kojarzą chyba z pandemią, a mamy z nią bardzo złe wspomnienia.
Ale jak widzę Koreańczyków czy Chińczyków, którzy chodzą po ulicach, po pustych ulicach w maseczkach, to co by szkodziło założyć nam w galerii? Czyli unikać skupisk ludzkich, dużych, chodzić w galeriach wtedy, kiedy nie ma tłumów, w ogóle unikać tłumów teraz lepiej. Tak. Co jeszcze?
No, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko dbać o naszą własną odporność, czyli cały czas dbamy o to, żeby być prawidłowo odżywionym, dobrze wyspanym, na tyle, na ile się da w naszych szalonych czasach, ponieważ układ odpornościowy potrzebuje sprawnego, silnego organizmu, prawda? Więc jeżeli nie zabraknie nam siły, jeżeli nie będziemy fizycznie wycieńczeni, to on sobie powinien poradzić.
No niestety mam jeszcze do pana tyle pytań, ale spoglądam na zegarek i muszę powiedzieć, to tyle na dziś, ale obiecuję więcej takich rozmów z panem doktorem Markiem Bartoszewiczem, mikrobiologiem z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Liczę na kolejne. Miłego weekendu wszystkim życzymy. Ponoć ma być nawet zimowy, hurra! A kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Izę Serafin. Do usłyszenia.